Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Przechodzimy do kolejnego punktu, jest to artykuł 4. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Są to punkty od 574. Od początku publicznej misji Jezusa, faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi w piśmie wspólnie postanowili skazać go na śmierć. Z powodu różnych działań, na przykład wypędzenie złych duchów, odpuszczenie grzechów, uzdrowienie w dzień szabatu, oryginalne i interpretowanie przepisów przecież prawa, które miały miejsce, a także tej rytualnej czystości prawnej, obcowanie z celnikami, publicznymi grzesznikami, na co bardzo się przecież gorszyli. Niektórzy nieprzychylnie nastawieni ludzie podejrzewali wręcz, że Jezus był opętany. Mocą Belzebuba wyrzuca przecież te złe duchy. Oskarżali go wręcz o to. Oskarżali go o bluźnierstwo, fałszywy profetyzm, przestępstwa religijne. Do tego stopnia, że za to wszystko groziło Jezusowi kara śmierci poprzez ukamienowanie. Wiele czynów i słów Jezusa było więc znakiem sprzeciwu. I co ciekawe, do dzisiaj tak jest. Czasami nawet sobie mówię dalej, że ten znak sprzeciwu to też jest sutanna. Idąc sutannie po mieście, widzę, ilu ludzi wręcz nie wie, co z sobą zrobić. U niektórych od razu pojawiają się wypieki na twarzy. Niektórzy od razu odwracają wzrok, żeby tylko nie mieć kontaktu z księdzem. Niektórzy zawstydzeni od razu przechodzą na drugą stronę ulicy. Sutanna też jest taką formą znaku sprzeciwu, bo ma ciągle przypominać o Chrystusie i Jego Kościele. A tak jak wspomniałem, nie da się oddzielić Chrystusa od Kościoła, koniec, kropka. Ale wracamy do tego, co proponuje nam punkt 575. Było znakiem sprzeciwu. Dla autorytetów religijnych w Jerozolimie, których Ewangelia świętego Jana nazywa Żydami bardziej niż dla wspólnoty ludu Bożego, oczywiście stosunki Jezusa z faryzeuszami nie ograniczały się tylko do sporów. To właśnie pewni faryzeusze uprzedzają go o grożącym mu niebezpieczeństwie. Jezus pochwala niektórych z nich, jak na przykład uczonego w piśmie, wymienionego w Ewangelii świętego Marka, 12 rozdziale 34 wersecie, wiele razy jada z faryzeuszami, potwierdza nauki głoszone przez tę elitę religijną ludu Bożego na temat zmartwychwstania umarłych, pewnych form pobożności, takich na przykład jak jałmużna, post, modlitwa, zwyczaju zwracania się do Boga jako do Ojca, to też bardzo mocno Chrystus podkreśla, więc nie wszystko było przekreślone z tego, co oczywiście było wcześniej. No i także przekazania miłości, które było bardzo mocno podkreślone. Jezus uchodził w oczach Żydów i ich duchowych przywódców za nauczyciela, dlatego nazywali go rabbi. Argumentował często w ramach rabinistycznej interpretacji prawa. Równocześnie jednak nie mógł on wywołać sprzeciwu uczonych w prawie, ponieważ nie zadowalał się proponowaniem swojej interpretacji jako jednej z wielu. Uczył ich bowiem jak ten, kto ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Na górze błogosławieństw przez Jezusa daje się słyszeć na nowo to samo Słowo Boże, które zabrzmiało na Synaju, aby przekazać Mojżeszowi prawo pisane. Słowo to nie obala prawa, ale je wypełnia, dając mu w sposób boski ostateczną interpretację. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, ale ja wam powiadam, mówi Chrystus. Tym samym boskim autorytetem Jezus odrzuca pewne tradycje ludzkie, faryzeuszów, które uchylają Słowo Boże. A Słowo Boże jest przecież najważniejsze. Tutaj oczywiście taka wzmianka dosyć istotna, ponieważ bardzo często ludzie powołują się wyłącznie na Pismo Święte, ale przypominam przecież, że nasza religia jest religią osoby Boga. czyli naśladowanie Chrystusa, to jest pierwszy etap. Później mamy żywą tradycję, czyli to, jak tę wiarę zapamiętali i przekazywali apostołowie, ci, którzy znali Jezusa. Dopiero później mamy karty Pisma Świętego, które wyjaśniają nam osoby Jezusa. To jest kluczowe. I naprawdę trzeba o tym ciągle pamiętać i do tego wracać. Co tutaj jeszcze mogę istotnego powiedzieć? Jezus i świątynia. Tu będzie bardzo ciekawa dygresja, ale już bez szczegółów będę opowiadał, dlatego że aż tak ze szczegółami niestety nie pamiętam, a zapisałem sobie dawno temu notatkę, tylko nie zapisałem, gdzie to przeczytałem. Ale wracamy do punktu 583. Podobnie jak wcześniej prorocy, Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek dla świątyni jerozolimskiej. Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję w 40 dniu po narodzeniu. W wieku 12 lat zdecydował się na pozostanie w świątyni w celu przypomnienia swoim rodzicom, że powinien być w sprawach ojca. W czasie swego życia ukrytego udawał się do tej świątyni co roku, przynajmniej na święto Paschy. Samą jego misję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielkie święta żydowskie. Jezus wszedł do świątyni jako do uprzywilejowanego miejsca spotkania z Bogiem. Świątynia jest dla niego mieszkaniem jego Ojca, jest domem modlitwy. Oburza się, że jej dziedziniec zewnętrzny stał się miejscem handlu. Jeśli wyrzuca ze świątyni kupców, to czyni to przez zazdrosną miłość do swego Ojca. Z domu mego Ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że tak napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. Psalm 69, werset 10. I tutaj jest też istotna rzecz, bo ta świątynia jerozolimska składała się z trzech części. Czyli pierwsza część, która była dla wszystkich, także i dla pogan, ponieważ tu chodziło niestety o te biznesy, bardzo duży skrót myślowy, czyli kupowanie zwierząt, które później ewentualnie mogły zostać złożone w ofierze, więc Żydzi sobie świetnie z tym radzili. I to na tę część Jezus bardzo się zdenerwował, że robią z domu jego ojca targowisko. Druga część, do której wpuszczani byli tylko i wyłącznie Żydzi, czyli ktoś, kto był poganinem, nie miał prawa w ogóle wejść do tego miejsca. I trzecia miejsce, czyli najświętsze z najświętszych, to też jest istotne, czyli tam, gdzie tylko kapłanom wolno było wchodzić. Dlatego też świątynia dzieliła się na takie etapy. To myślę, że tak jak po naszemu mielibyśmy dzisiaj powiedzieć, trochę tak żartobliwie, ale na przykład współcześnie, ci, którzy tak średnio z przyjmowaniem Komunii Świętej, więc chodzą, żeby chodzić do kościoła, ale nie wiedzą po co, albo są na dworze, albo w kruchcie. Ci, którzy ewentualnie szukają czegoś więcej, czyli tak jakbyśmy powiedzieli, ci bardziej pobożni wchodzą do kościoła, żeby widzieć między innymi co się dzieje. No i jest część też na przykład prezbiterium, czyli tam, gdzie tylko kapłanom i ministrantom wolno wchodzić, żeby właśnie mniej więcej taki podział byśmy tutaj zrobili. I tutaj jest istotna rzecz, niesamowicie ważne zdanie, mówiące o szacunku do świątyni. Uwaga, po zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie zachowali religijny szacunek dla świątyni. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Po zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie zachowali religijny szacunek dla świątyni. Przed swoją męką Jezus zapowiedział jednak zburzenie tej wspaniałej budowli, z której nie pozostanie nawet kamień na kamieniu. Zapowiedział w ten sposób znak czasów ostatecznych, które zostaną zapoczątkowane wraz z jego Paschą. Jezus nie tylko nie był wrogo nastawiony do świątyni, w której wygłosił to, co istotne w jego nauczaniu, lecz zechciał także płacić podatek świątynny, dołączając się do Piotra. Wtedy, co była ta mowa, żeby wyjął z pyszczka ryby jedną monetę, no i zapłacił ten podatek świątynny. Więc to też, żeby patrzeć, w jaki sposób Jezus patrzył na to wszystko. Ale tutaj jest właśnie ta dygresja, którą sobie zapisałem. Czytałem kiedyś wspaniały artykuł mówiący o tym, dlaczego ta świątynia jerozolimska nie została odbudowana. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ten teren należy przecież do różnych religii, musiałaby być zgoda, albo że nie ma na to pieniędzy, bo pieniądze podejrzewam, żeby się znalazły. Natomiast uwaga, żeby w tamtej kulturze i w tym rozumieniu religii judaistycznej, żydowskiej, żeby można było na tym miejscu zbudować świątynię, należy przebłagać Pana Boga poprzez rytualne oczyszczenie tego miejsca i właśnie tej świątyni, która została tak zhańbiona, zburzona i działy się później różne inne dziwne rzeczy. Żeby dokonać takiego oczyszczenia, należałoby znaleźć specjalny rodzaj krowy. To jest taka sierść, taka powiedzmy brązowawo-rudawa, bez ani jednego siwego włosa, która musiałaby zostać zabita. Krwią musiałoby zostać pokropione to wszystko. Krowa musiałaby zostać spopielona. Tak jak nieraz mamy opisy, że musicie znaleźć na Paschę baranka jednorocznego, bez skazy i tak dalej. Tak jak i przecież Bogu nie mogły się podobać niektóre ofiary, bo ktoś na przykład chorego baranka dawał, albo takiego już starego. Zupełnie nie o to chodziło. Chodziło właśnie o tę doskonałość tego stworzenia Bożego. I co się dzieje? Kiedy Chrystus umarł na krzyżu i pękła świątynia, dokładnie zasłona przybytku pękła na dwoje, jak mówi słowo Pisma Świętego, od tego momentu na świecie nigdy nie urodził się właśnie taki rodzaj krowy, wręcz doskonałej. Skażone siwymi włosami, różnymi kolorami, tak, nawet ze współczesną nauką genetyczną, kiedy próbowało się tak krzyżować te gatunki, żeby powstała doskonała krowa, nigdy już się nie pojawiła na świecie. To jest dopiero czytelny znak. I to jak czytelny znak? Czyli tu nie chodzi wcale o pieniądze, bo pieniądze tu niczego nie załatwią. Tu chodzi wprost o to, Chrystus był świątynią, która została zburzona. Przepiękny, czytelny znak. I wracamy do kolejnych punktów. Punkt 587. O ile prawo i świątynia jerozolimska mogły być dla władz religijnych Izraela okazją do sprzeciwu wobec Jezusa, to prawdziwym kamieniem obrazy była dla nich rola Jezusa w odpuszczaniu grzechów. Jezus gorszył faryzeuszów, spożywając posiłki z celnikami i grzesznikami, których traktował z taką samą życzliwością jak ich samych. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Odpuszczając grzechy, Jezus albo bluźni, ponieważ jest człowiekiem, czyni się równym Bogu, albo mówi prawdę, a jego osoba uobecnia i objawia imię Boże. Jedno i drugie z perspektywy tamtejszych Żydów to była kiepska sytuacja ze względu na to, w jaki sposób go traktowali. Punkt 590. Zapisałem sobie także, jak zwykle pomazałem katechizm, świetne zestawienie. Więc proszę się skupić i uważnie posłuchać. Jedynie boska tożsamość osoby Jezusa może usprawiedliwić także jego absolutne wymaganie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a także jego słowa, że w nim jest coś więcej niż Jonasz, coś więcej niż Salomon, coś większego niż świątynia, gdy przypomina w odniesieniu do siebie, że Dawid nazwał Mesjasza swoim Panem i gdy stwierdza, zanim Abraham stał się, ja jestem, a nawet ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus domagał się od władz religijnych w Jerozolimie wiary w Niego ze względu na dzieła Ojca, jakie wypełniał. Czyli jeżeli nie wierzycie we mnie, wierzcie chociażby w dzieła, które dokonuję, bo one przecież świadczą o Ojcu. W skrócie, Jezus nie zniósł prawa danego z Synaju, ale je wypełnił. Jezus czcił świątynię, przybywając do niej jako pielgrzym na święta żydowskie. Dokonywał czynów, jak na przykład odpuszczenie grzechów, które ukazywały go jako Boga Zbawiciela. Proces Jezusa, czyli kolejny taki podrozdział, podziały wśród władz żydowskich wobec Jezusa. Wśród władz religijnych w Jerozolimie nie tylko znalazł się faryzeusz Nikodem czy poważany Józef z Arymatei, którzy w tajemnicy byli uczniami Jezusa, ale pojawiły się długotrwałe spory na jego temat, także, że w przeddzień jego męki święty Jan mógł powiedzieć, że wielu w niego uwierzyło. chociaż w sposób bardzo niestety niedoskonały. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę, że nazajutrz po pięćdziesiątnicy bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. O tym mówią Dzieje Apostolskie, 6:7. I że byli niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów. Na przykład 15 rozdział z Dziejów Apostolskich o tym mówi, 5. W związku z tym święty Jakub może powiedzieć do świętego Pawła: widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie prawa. Co to znaczy? Że śmierć Jezusa dokończyła procesu nawrócenia u niezdecydowanych. Czyli ci, którzy byli niezdecydowani jeszcze, w którą stronę tam szli, zobaczyli wielki konkret. Zobaczyli właśnie Pana Boga, który dokonał takich znaków. To, co się tam działo, było potwierdzeniem. Idziemy dalej. Władze religijne w Jerozolimie nie były jednomyślnie co do postawy, jaką należy zająć wobec Jezusa. Faryzeusze zagrozili wyłączeniem synagogi tym, którzy szli za nim. Tym, którzy bali się, że wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie, zniszczą ich miejsce święte i oczywiście naród. Najwyższy kapłan Kajfasz, prorokując, powiedział: lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Sanhedryn zadeklarował, że Jezus winien jest śmierci, jako bluźnierca, o czym wspominaliśmy wcześniej. Nie mając prawa skazania go na śmierć, wydał Jezusa Rzymianom pod zarzutem wzniecenia buntu politycznego, co postawi go na równi z Barabaszem, oskarżonym o jakieś rozruchy. Ale uwaga, 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 to też nie jest sprawa przecież taka oczywista. I znowu powracamy tu do tego, jakie rozważania między innymi zaproponował nam Benedykt XVI, mówiąc o tym, że faktycznie mentalność tamtych ludzi była tak ukierunkowana, że czekali na te różne znaki, na te symbole, na te zapowiedzi, żyli tym. Wiecie, to były ciągłe dysputy, to było absolutnie we wszystkim. Co to oznacza, że imię Barabasz to przecież jest Barabas, czyli syn swojego ojca. Brzmi to naprawdę mesjańsko. Czyli ten, który był silnym człowiekiem, który prawdopodobnie należał do partii zelotów, miał jeszcze tak ważne imię, syn swojego ojca. A Chrystus nie spełniał ich oczekiwań względem tego, jakie oni mieli wyobrażenie o Mesjaszu. Co z tego, że Chrystus mówił? Oni mieli swoje własne, ale to już któryś odcinek, w którym to podkreślam. Kolejna ważna rzecz, że Żydzi nie ponoszą zbiorowej odpowiedzialności za śmierć Jezusa. Biorąc pod uwagę historyczną złożoność procesu Jezusa, widoczną w opowiadaniach ewangelicznych, oraz nie wiedząc, jaki jest znany tylko Bogu grzech osobisty uczestników procesu, Judasza, Sanhedrynu czy Piłata, nie można przypisać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim Żydom w Jerozolimie, mimo okrzyków manipulowanego tłumu. Dzisiaj też prawdopodobnie zachowalibyśmy się w taki sposób, bo mamy tendencję jako ludzie do uogólniania. W kłótniach małżeńskich na przykład to wychodzi, kiedy pojawiają się argumenty: bo ty zawsze coś robisz, bo ty nigdy tego nie robisz, czyli takie skrajności. To samo na przykład może dotyczyć w niechęci do kapłanów, bo wszyscy kapłani są tacy, co oczywiście dobrze wiemy, że nie może być prawdą, ale jednocześnie ten argument się pojawia i ta tendencja do uogólniania. W związku z tym nie możemy odpowiedzialności zrzucić na wszystkich Żydów, choć faktycznie w modlitwach modlimy się przecież za Żydów. Jak najbardziej, to szczególnie w tej bardzo znanej modlitwie powszechnej, która wykorzystywana jest podczas Triduum Paschalnego. Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa nawet niż Żydów, mówi katechizm Kościoła katolickiego. Oni bowiem, według świadectwa apostoła, nie ukrzyżowaliby Pana chwały, gdyby go poznali. 1 Koryntian, 2:8. Czyli gdyby Żydzi poznali faktycznie Chrystusa, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. I uwaga, my przeciwnie. Wyznajemy, że go znamy, Gdy więc zapieramy się go przez nasze uczynki, podnosimy na niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce. Ależ to jest mocne. Ale jak mocne? Czyli rozumiem ludzi, którzy mówią, że go nie znają. Ale jeżeli chrześcijanie, którzy znają Chrystusa, którzy mówią, że w niego wierzą, jednocześnie nie chcą odrzucić grzechu, obrażają Boga, nie chcą spotykać się w nim najświętszej ofierze, nie chcą uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, nie chcą karmić się ciałem Chrystusa, to jest dopiero odpowiedzialność. To znaczy, że ci ludzie ponoszą jeszcze większą odpowiedzialność za ukrzyżowanie Chrystusa, bo to nie jest tylko jakieś zdarzenie z przeszłości. Czyli znam Jezusa i właśnie pomimo tego, że go znam, go krzyżuję. Gdybym nie znał, ale znam. Jaka to jest dopiero odpowiedzialność? Mocna to, co proponuje nam katechizm Kościoła katolickiego i to jest punkt 598. Kolejny punkt, przeskoczę kilka, do 605. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Jezus w zakończeniu przypowieści o zbłąkanej owcy przypomniał, że ta miłość nie zna wyjątków. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Jezus potwierdza, że przyszedł dać swoje życie jako okup za wielu. To ostatnie pojęcie nie jest ograniczające. Przeciwstawia całą ludzkość jednej osobie odkupiciela, który wydaje siebie, aby ją zbawić. Kościół w ślad za apostołami naucza, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku. Nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, za którego nie cierpiałby Chrystus. Bardzo ważne, Chrystus umarł za każdego. To, czy człowiek chce za tym pójść, czy dzięki tej śmierci chce naśladować Chrystusa, to już jest inna sprawa. Ale Chrystus umarł za każdego. Z naszego punktu widzenia za świętych i za grzeszników. Absolutnie za każdego. Ta walka Boga o każdego człowieka fajnie jest widoczna w tekstach czwartej niedzieli Adwentu, rok A, gdzie mamy na początku czytanie z księgi proroka Izajasza i sam Bóg mówi do Achaza, poproś o znak. No, Achaz się upiera i mówi, nie będę prosił. Za chwilę Bóg pokazuje, że no bardzo chce mu pokazać ten znak, bo wie, że to jest potrzebne Achazowi, aby uwierzył. I mówi dalej, proś o znak. Achaz mówi, nie będę wystawiał Pana mego na próbę. I tu jest genialne, dlatego że za chwilę później to właśnie Pan Bóg wprost prosi proroka Izajasza i mówi, pójdź do Achaza i powiedz tak, Pan sam da ci znak, oto Panna pocznie i porodzi syna, którego nazwiesz imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. To jest genialne, jak Bóg walczy wręcz o każdego człowieka, jak Bóg domaga się wręcz tej naszej uwagi i chce, żebyśmy poszli za tym, co On proponuje. Kolejny punkt, 606, tylko przerwa, muszę łyka wody złapać, bo ja bardzo emocjonalnie mówię i przez to też gardło jest coraz słabsze, a nagrywam po kilka odcinków naraz. Niestety tak to wygląda, ze względu na to, że nie mam takich możliwości, żeby co tydzień spotykać się i spokojnie nagrywać, tylko niestety nieraz nagrywam odcinki z bardzo dużym wyprzedzeniem. No bo moim pierwszym obowiązkiem jest parafia, drugim jest szkoła, gdzie szkoła jednak jest najbardziej absorbująca, bo jak ja to czasami mówię innym nauczycielom, znowu dygresję, zaraz się napiję, jak mówię innym nauczycielom, w szkole jestem po prostu, idę do pracy, a w parafii przeżywam przygodę, przepiękną przygodę. Kapłaństwo to jest najcudowniejsza rzecz, jaką mógł zaproponować mi Bóg. Jestem mu tak wdzięczny za to, że zaproponował mi właśnie taką drogę. Jestem najszczęśliwszym kapłanem na ziemi. Serio. Nie znajdziecie drugiego takiego szczęśliwego ze względu na to, że Bóg uratował mi życie właśnie poprzez kapłaństwo. Szkoła jest koniecznością, która jest trudna, natomiast kapłaństwo to jest coś wspaniałego. I wiem, że naprawdę warto walczyć o tych ludzi, warto się starać, choć są jakieś przykrości, ale to i tak zupełnie jest inna sprawa. Czytam dalej. Syn Boży, który stąpił z nieba, zrobił to nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który go posłał. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa, Chrystus raz na zawsze. Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oczywiście tę ofiarę to jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 5-10. Już nie dużo zostało tej części odcinka i później oczywiście przechodzimy do kolejnego. Jak widzicie, te odcinki są dłuższe. To nie są takie już 10-minutowe odcinki, tylko to już są te katechizm, żeby no, całość tak ubrać słowa. No musiałem podzielić na jednak takie części, które trwają nieraz pewnie i po pół godziny. Akt Najwyższej Wolności, punkt 609. Przyjął on w sposób dobrowolny mękę i śmierć z miłości do Ojca i do ludzi, których Ojciec chce zbawić. Nikt mi życia nie zabiera, lecz ja od siebie je daję. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 18 werset. Syn Boży wydaje się więc na śmierć aktem najwyższej wolności. Jezus najpełniej wyraził dobrowolne ofiarowanie siebie samego w czasie wieczerzy spożywanej z 12 apostołami. Tej nocy, kiedy został wydany, w przeddzień swojej męki, gdy jeszcze był wolny, Jezus uczynił z ostatniej wieczerzy spożywanej z apostołami pamiątkę swojej dobrowolnej ofiary, jaką miał złożyć Ojcu dla zbawienia ludzi. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Eucharystia, którą Jezus ustanawia w tej chwili, będzie pamiątką jego ofiary. Włącza on apostołów do swojej ofiary i poleca, by ją przedłużali. Przez to Jezus ustanawia swoich apostołów kapłanami nowego przymierza. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Tylko uwaga, co tutaj jest istotne. To jest bardzo ważne rozróżnienie, że msza nie jest jakąś tam pamiątką tego, co było kiedyś. Tak rozumieją to protestanci. Zresztą oni nie mają Chrystusa na ołtarzu, więc tam nie dokonuje się przeistoczenie, bo to jest tylko jakiś tam symbol, zwykłych sobie chlebek ewentualnie jedzą. Nie ma przecież prawdziwego przeistoczenia. Uwaga, u nas to nie jest jakaś tam pamiątka, tylko to jest ciągle ta sama ofiara Chrystusa, która się nie zakończyła. Dlatego Kościół ma strzec na straży depozytu wiary i tego, co zostawił nam Chrystus. I msza święta ma być w centrum, ma być najważniejszym wydarzeniem każdego chrześcijanina, wydarzeniem zbawczym, a nie jakimś tam dodatkiem. Kiedy na przykład zdarza się, że w parafiach są jakieś koncerty, nie jestem tego zwolennikiem, nawet jestem na nie, o, może tak bym to ujął, natomiast czasami się zdarza, że ktoś powie, to ksiądz szybciej odprawi mszę świętą, bo później będzie koncert. O, to jest dopiero przerażające, że ktoś może w taki sposób patrzeć. No ale niestety, można mieć takie spojrzenie, jest ono błędne, ale można. Ofiara Chrystusa jest jedyna. Dopełnia i przekracza wszystkie ofiary. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca. Ojciec wydaje swego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Żaden człowiek, nawet najświętszy, nie był w stanie wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi i ofiarować się za wszystkich. To jest jedyna prawdziwa drabina do raju. Poza krzyżem nie ma innej, aby wspiąć się do nieba. 498 to akurat powiedziała święta Róża z Limy. I teraz w skrócie. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Jezus ofiarował się w sposób dobrowolny dla naszego zbawienia. Kolejny odcinek to będzie Chrystus został pogrzebany. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.